Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dziesiąta niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? Z psalmu 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Z Ewangelii według świętego Marka. Zaprawdę, powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Siostry i bracia, przed nami kolejna liturgia, kolejna niedziela, kolejne spotkanie w rzeczywistości, która ma być dla nas Eucharystią, to znaczy pełnym szczęścia spotkaniem, pełną szczęścia łaską, łaską, która nas uszczęśliwia, darem, który sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, że możemy odkryć szczęście już tutaj, na ziemi. Nie musimy czekać na niebo, choć oczywiście na nie czekamy i pragniemy nieba. Pragniemy Królestwa Boga, to znaczy pragniemy takiej bliskości z Panem, która pozwoli nam doświadczyć autentycznego szczęścia, niczym niezakłamanego i nieodsuniętego, niezniszczonego, nieskażonego przez żadną rzeczywistość grzechu. Czekamy, chcemy tego szczęścia. Ale sami dobrze wiemy, i o tym nam mówi też dzisiejsza liturgia słowa, różnie z tym naszym pragnieniem, z tą naszą drogą do szczęścia jest. A zatem zatrzymajmy się przez chwilę w tym słowie, które daje nam dzisiaj Kościół, z którym Bóg przychodzi do nas. Najpierw Księga Rodzaju, tekst każdemu z nas doskonale znany. Trzeci rozdział, historia grzechu. Adam i Ewa dali się oszukać, omamić, jak mówi Biblia, wężowi. To spowodowało w nich niezwykłe rozdarcie. Przestali patrzeć na Boga z zaufaniem, sobie przestali ufać, zaczęli się przed sobą chować. Zostali zranieni w wierze i w prawdzie. Zostali poranieni w swoim doświadczeniu prawdy. To poranienie było tak dalekie, tak mocne, tak głębokie, że zaczęli się chować przed Bogiem. Ale Bóg, widząc ich zranienie, Bóg widząc nasze zranienie, wychodzi naprzeciw. Pyta, co się stało. Pyta nas o miejsce, w którym jesteśmy. To znaczy pyta o nasze postrzeganie rzeczywistości. Za każdym razem, kiedy wchodzę w grzech, kiedy zgrzeszysz, Bóg, który staje naprzeciw ciebie, który szuka z tobą kontaktu, pyta o to, jak teraz postrzegasz rzeczywistość. Pyta dlatego, że chce pokazać ci, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Adam odpowiada: usłyszałem ciebie, wystraszyłem się, przestraszyłem się ciebie, bo jestem nagi i się schowałem. Na to Bóg: a kto ci to powiedział? To jedno z ważniejszych pytań zaraz na początku. To właściwie drugie pytanie, które Bóg stawia w Biblii. Pierwszym jest: gdzie jesteś? Powiedz mi, gdzie teraz jesteś? A drugie: kto ci to powiedział? Od kogo to usłyszałeś? Kogo słuchasz? Komu wierzysz? Myślę, że to bardzo ważne, aby zatrzymać się właśnie w tym punkcie, po to, żeby zadać sobie też pytanie. Żeby odkryć to pytanie, które jest dzisiaj kierowane do ciebie, siostro i bracie, i do mnie. Jak wygląda nasze patrzenie na świat? Jak wygląda nasze postrzeganie rzeczywistości? Komu wierzę? Czyje słowa uznaję za prawdę? Za czyimi słowami idę? Czyje słowa są dla mnie fundamentem? Jeśli tymi słowami są słowa Boga, wtedy będę szedł w górę. To znaczy, będę zostawiał kłamstwa. Ale sami dobrze wiemy, że często ulegamy ojcu kłamstwa, że nie widzimy prawdy, nie słuchamy prawdy. Dajemy się omamić. dajemy się otumanić temu słowu, które nie jest słowem prawdy, które jest wypowiedziane przez Ojca Kłamstwa. Kiedy zastanawiałem się nad tą liturgią słowa, przyszedł mi właśnie ten główny temat. Prawda, moje spojrzenie na prawdę, prawda, jaką objawia mi Bóg. Często nie mamy punktów wspólnych. Jeśli zagłębimy się w oryginalny tekst tego czytania, tego fragmentu z Księgi Rodzaju, zobaczymy, że to słowo nagość jest wyprowadzone właśnie od słowa podstęp, kłamstwo, oszustwo. Diabeł, który przez swoje kłamstwo obnaża mnie, obnaża też moją słabość. Diabeł, który jest podstępny, wąż, który jest podstępny, który podstępem wykrada mi zaufanie do Boga, który sprawia swoim działaniem, podstępnym działaniem, że zgadzam się nie ufać Bogu, nie wierzyć Bogu, nie traktować słowa Boga jako słowa prawdziwego. To bardzo ważne i już kilka razy padało na pewno w naszych rozważaniach właśnie to zdanie. Jednocześnie przestroga i zachęta, by jako odtrutkę, by jako antidotum na kłamstwa diabelskie rzeczywiście brać słowo Boga, czytać Biblię, słuchać prawdy objawionej przez samego Pana. Wtedy to pytanie, gdzie jesteś, spotka się z moją prawdziwą odpowiedzią, odpowiedzią szczerą, nieudawaną, nawet jeśli jest we mnie lęk, nawet jeśli wpakowałem się w jakieś kłopoty, nawet jeśli na ten moment wcale nie widzę przed sobą drogi wiary, nie skaczę z radości na dźwięk głosu Bożego. Nawet w takiej sytuacji, kiedy Bóg mnie pyta, ja potrafię powiedzieć Mu szczerze, gdzie teraz jestem, jak ja to wszystko widzę. I mam zdolność do tego, by przyznać się, że moje patrzenie, moje spojrzenie na rzeczywistość, mój ogląd całej sytuacji, moje zdanie, mój sąd na temat tego, właściwie na temat wszystkiego, może nie być zgodny z prawdą. Mam tę zdolność, kiedy rzeczywiście proszę regularnie Boga, kiedy spotykam się z Nim, kiedy przeglądam się w lustrze Biblii. I wtedy to kolejne pytanie, kto ci powiedział, że jesteś w takiej sytuacji? Kto ci powiedział, że nie ma z niej wyjścia? Kto ci powiedział, że jesteś przegrany, że już nic się nie uda, że musisz sam się postarać, że musisz sam znaleźć wyjście? Kto ci to powiedział? Jednocześnie będzie dla mnie już nie tylko i nie tyle prowokacją, co będzie dla mnie już początkiem mojego uzdrowienia. Bo zdam sobie sprawę z tego, tak, zostałem oszukany. Sam siebie oszukałem, dałem się oszukać. Potrzebuję prawdy. I dlatego ja pytam Boga, gdzie Ty jesteś? Co chcesz mi powiedzieć? Gdzie mam Ciebie szukać? Jak mam Cię znaleźć? I te moje pytania spotkają się i myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie. Wy, którzy słuchacie tego słowa, którzy przecież spotykacie Boga, macie doświadczenie Boga żywego. Każdy z nas wie doskonale, że te wszystkie nasze pytania spotykają się od razu z działaniem Boga, który wychodzi naprzeciw, który mówi, jestem tutaj, jestem przy Tobie, jestem w Tobie, jestem najgłębiej. Czasami nie potrafisz tam dotrzeć, nie potrafisz tego dostrzec, ale jestem. Ja jestem. On jest prawdą. Jego słowo da mi to właściwe spojrzenie na wszystko. Na mnie, na moich bliskich, na moją wspólnotę, na moją parafię, na kolegów, koleżanki z pracy, ze szkoły, na moich sąsiadów, na Kościół, na świat. Jego spojrzenie, Jego łaska. Tylko wyciągnij ręce. Wyciągnij ku Niemu ręce, jak dziecko. Uchwyć się Go. Nie chowaj się przed Nim, ale uchwyć się Jego łaski, Jego błogosławieństwa. I to nam właśnie proponuje autor Psalmu 130, który zaraz w pierwszym wersecie nakreśla bardzo konkretnie, bardzo jasno swoją sytuację życiową. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Jasne, że może to oznaczać wnętrze, samo serce, moją otchłań wewnętrzną. Może również oznaczać utrapienia, ogromne kłopoty, głębie, ciemność. Wołam. Zaraz w drugim wersecie trochę się sytuacja rozjaśnia, przynajmniej kierunek interpretacji. Wysłuchaj mego głosu, nachyl swoje ucho na głos mojego błagania. I dalej, jeśli zachowasz pamięć o grzechach, to są głębie grzechu, to są ciemności śmierci. jeśli Bóg będzie o tym pamiętał, jeśli to będzie tylko przed Jego oczami, to kto się ostoi? Kto będzie żył? Na szczęście On udziela przebaczenia. Będziemy słuchać, będziemy rozważać to słowo, kiedy psalmista będzie nam je podawał, będzie je proklamował w tej liturgii słowa. Pierwsze wezwanie, wołam do Ciebie. Nie chcę od Ciebie uciekać, nie chcę się przed Tobą chować, nie chcę się ukrywać. Wołam do Ciebie. Potrzebuję Ciebie, Ojcze. Potrzebuję Boga. Potrzebuję łaski, potrzebuję miłosierdzia. Wołam. Krzyczę. Nie zwieszam głowy, nie mówię, nie ma dla mnie ratunku. Nie pozwalam na to, by dopadły mnie takie myśli, które przygniotą mnie do ziemi i pozbawią nadziei. Mimo ciemności, mimo głębokości grzechu, mimo otchłani, mimo przerażenia, niebezpieczeństwa, śmierci, wołam do Boga. I chwilę później nieco inne światło rzuca nam na ten temat. Naprawdę, naprawdę o nas, naprawdę o miłości Boga. Święty Paweł w drugim liście do mieszkańców Koryntu. To 4 rozdział, wersety od 13 i ostatni wers pochodzi już z 5 rozdziału. Takie mamy sigla biblijne tego drugiego czytania. Paweł mówi wyraźnie od samego początku. Mamy tego samego ducha wiary, co nasi ojcowie, co prorocy, ducha, który pozwala nam uwierzyć i mówić. Uwierzyłem, więc mówię. Nie zostawiam swojej wiary, nie zostawiam prawdy, którą poznałem o Bogu, tylko dla siebie. Dzielę się nią, daję ją innym. Święty Paweł dokładnie to mówi. My wierzymy, dlatego mówimy, jesteśmy przekonani, że ten, który przywrócił życie Chrystusowi, on nas też wyrwie ze śmierci. I całe to przepowiadanie jest dla nas, dla ciebie i dla mnie. Bo kiedy słyszysz to słowo, kiedy ja słyszę to słowo, budzi się we mnie nadzieja. Tak, z tych wszystkich sytuacji, które nam określa pierwsze czytanie jako lęk, jako strach, jako utratę zaufania wobec Boga, czyli z każdej możliwej sytuacji grzechu, która ma w sobie ten jeden fundament, nie wierzę Bogu, jest wyjście. Wyjściem jest wiara Chrystusa. Wyjściem jest to, co Ojciec Niebieski uczynił swojemu Synowi. Wyjściem jest właśnie ta łaska, łaska, która Ciebie wyrywa, która budzi w Tobie wdzięczność, Twoja spowiedź, która budzi w Tobie wdzięczność za miłosierdzie, Twoje zbawienie, które masz na wyciągnięcie ręki. Ktoś widzi w Tobie tę łaskę Boga i chwali Go. Ty widzisz w innych łaskę nawrócenia i chwalisz Boga właśnie za to, za wielkie dzieła, które On czyni, za to, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby się nawracał. I daje mu takie możliwości. Daje nam takie możliwości. Daje nam okazję nawrócenia. Więc ta łaska, właśnie ta łaska, która obfituje we wdzięczność, która budzi, pobudza do wdzięczności, która prowokuje nieustanne uwielbienie, ona się pomnaża na chwałę Bożą. Choć czasami ta łaska wydaje się być ciężarem, bo za bardzo się przyzwyczaiłem do grzechu, bo przecież ja sobie z tym nie mogę poradzić, bo przecież już mi dobrze w tej sytuacji. A Bóg mówi wyraźnie, daje ci łaskę, aby cię wyrwać, nawet jeśli to dla ciebie jest ciężar, to będzie moją chwałą. Mogę chwalić, mogę uwielbić Boga, naprawdę mogę uwielbić Boga. I Paweł kontynuuje tę myśl, mówiąc wyraźnie, dzięki temu nie wątpimy. Jasne, że niszczy się ten człowiek zewnętrzny, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że ulega zniszczeniu, ulega powolnej śmierci to, do czego często przywiązywałem wagę, co uważałem za źródło życia. To wszystko powoli tracę i nie jest to dla mnie przyjemne. Ale to wszystko dzieje się dlatego, żeby to, co wewnątrz, życie Boga, życie łaski, życie z łaski, żeby to we mnie dojrzewało. I będą utrapienia, będą kłopoty, będzie cierpienie, będą doświadczenia, będą trudności. Tak będzie. Sam sobie z tym nie będę potrafił poradzić. Sam ze sobą często nie potrafię sobie poradzić. Ale mój Bóg sobie ze mną radzi. Mój Bóg radzi sobie z moim grzechem. Dlatego mogę być wdzięczny. Dlatego inni też są wdzięczni za to, że Bóg mnie nawraca. Dlatego ja jestem wdzięczny Bogu za nawrócenia moich sióstr i braci. Tym bardziej jestem wdzięczny Bogu jako ksiądz, kiedy spowiadam, kiedy mogę rozgrzeszać, kiedy mogę mówić, że przez posługę Kościoła odpuszczam Tobie grzechy, kiedy widzę działanie Bożego Ducha, który nawraca, który pokazuje zupełnie nowe życie, który daje nowe życie. I jestem za to wdzięczny. I wreszcie z tymi wszystkimi słowami zatrzymujemy się przy Ewangelii. To fragment 3 rozdziału w redakcji świętego Marka, wersety między 20 a 35. Szczególna sytuacja. Jezus jest w domu, siedzi na środku, naucza. Zbiera się tłum, wypełnia cały dom. To mnie, szczerze mówiąc, zawsze rozczula, bo wyobrażam sobie Jezusa stojącego na środku kościoła i ten kościół się wypełnia się ludźmi, wypełnia się tymi, którzy chcą słuchać słowa, którzy chcą spotkać Boga. Wypełnione kościoły, ludźmi głodnymi. Święty Marek powie, że apostołowie nie mieli nawet chwili na to, żeby coś zjeść. A patrzę na to od tej drugiej strony. Ludzi, którzy są głodni słowa Boga, którzy są głodni Bożej miłości. Ja, który przychodzę z pragnieniem do ołtarza, z głodem miłości mojego Ojca. Czy tak przeżywasz Eucharystię? Czy widzisz, siostro i bracie, że na tym właśnie polega Eucharystia? Przychodzisz do Pana ze swoim głodem, ze swoim pragnieniem. I co On robi? On nasyca. On mówi. On daje siebie. Nawet jeśli to wywołuje pewne zamieszanie. Bo przecież słyszymy, że i bliscy Jezusa przychodzą, aby Go powstrzymać, i przychodzą też uczeni w Piśmie. Przychodzi rodzina, gdzieś z prowincji. Dowiedzieli się, słyszą, że On odszedł od zmysłów. Uwierzyli temu słowu. Przejęli się tym. Chcą Jezusa ochronić, może chcą Jezusa trochę nawrócić, może chcą Go uspokoić. Z drugiej strony, z samego centrum, z miasta pokoju, przychodzą zaniepokojeni uczeni w Piśmie, bo przecież Jezus nie postępuje według szablonu. Jezus nie pasuje, wymyka się. Jezus nie przestrzega granic, jest niestandardowy. To powoduje ogromne zaufanie, to powoduje ogromne zamieszanie. Jest powodem nieufności wobec znaków, to znaczy wobec mocy Jezusa. Było to na tyle silne, że wszyscy ewangeliści dają temu świadectwo. Mówią o tych konfrontacjach Jezusa z uczonymi w prawie. Oni się boją. Oni się boją, że coś wymyka się temu, co sobie skrzętnie już ustawili. Że ktoś kruszy, rozbija mur, za którym czują się bezpieczni. Ta aktywność Jezusa po prostu miesza w głowach. Są uzdrowienia. Są trudne słowa, trudne do zrozumienia słowa o miłości Boga. Jezus zachowuje się w sposób, który nie przystoi rabbiemu. Powaga urzędu nauczyciela nie może być tak spłycana. Podkopuje się autorytet. Trzeba go zatrzymać. Trzeba przeciwdziałać. Jakiś status quo, jakiś porządek religijny, społeczny zostaje zaburzony przez obecność Jezusa. No tylko tak właśnie jest i o tym też chyba wiemy. Każdy z nas o tym wie. Bogu nie chodzi o święty spokój w życiu. Bogu chodzi o pokój serca. O doświadczenie pokoju. Bogu chodzi o prawdę. Bóg nie zgodzi się na to, co będzie kłamstwem. Nawet jeśli ono pozwoli nam jakoś żyć. Jakoś to będzie. Powtarzane 1000 razy kłamstwo w końcu dociera do głowy i do serca jako prawda. Bóg się na to nie zgodzi. Bóg będzie to burzył. Bóg będzie podchodził z różnych stron. Będzie prowokował po to, żeby wyszła prawda. Żeby objawiła się prawda. Dlatego w tej dyskusji z uczonymi w prawie Jezus mówi wyraźnie. O sobie mówi jako o mocniejszym. O tym, który pokona mocarza. Który zwiąże go. Który zabierze wszystkie jego łupy. Tak zresztą nazywał Jezusa Jan Chrzciciel. Idzie za mną mocniejszy ode mnie. Jezus, o tym napisze święty Jan w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale, w 8 wersecie, przychodzi, aby zniszczyć dzieła diabła, aby pokazać prawdę, aby pokazać, że człowiek może ufać Bogu, aby zwrócić nam zdolność zaufania, motywację wiary, relacje z Bogiem. Jeśli ktokolwiek temu zaprzecza, jeśli ktoś próbuje nawet podeprzeć się autorytetem religijnym, by zmienić słowa Jezusa, o tym Jezus powie wyraźnie, że działa przeciwko Duchowi Świętemu. To jest bluźnierstwo przeciwko prawdzie. Jezus pokaże wyraźnie, że można nie rozpoznać Jego bóstwa. On się ukrył, on przyjął postać człowieka, on przyjął, wszedł w naszą naturę, uniżył się jak tylko to możliwe. Uniży się tak bardzo, że będzie ostatnim z ludzi, niepodobnym do człowieka. Ale jeśli jest ewidentne działanie łaski Boga, jeśli Bóg daje, okazuje swoje miłosierdzie i mówi się, że te znaki to działanie demona, że to moc diabelska, wtedy człowiek jest zamknięty na przyjęcie łaski, na przyjęcie zbawienia. Trudno mówić o odpuszczeniu takiego grzechu, kiedy człowiek tkwi w przeświadczeniu, że to nie grzech. Trudno udzielić rozgrzeszenia komuś, kto mówi wyraźnie, kto upiera się. Przecież to nie jest grzech, proszę księdza. A to właśnie zamyka na miłość Boga. Takie przekonanie, taka upartość. I na tym polega właśnie ta przewrotna złośliwość diabła. To się ciągnie za nami od tej sytuacji w Gan Eden, w tym ogrodzie rozkoszy. To, czego byliśmy świadkami w pierwszym czytaniu. Czy jest z tego wyjście? Tak. Wierność i zaufanie Ojcu okazane przez Syna, nawet w wydarzeniu krzyża. I to jest na tyle ważne, że Jezus wydaje się kompletnie pomijać przyjście swoich najbliższych. Tak ważne jest pokazanie prawdy, tak istotne jest objawienie, co jest prawdą o Bogu, że Jezus decyduje się nie zwracać uwagi na tych, którzy chcą Go wyciągnąć z tego domu. Tak sobie myślę, jakby ktoś chciał faktycznie wyciągnąć Jezusa z kościoła, żeby ci, którzy przyszli spragnieni, głodni Bożej miłości, żeby nie zostali nasyceni. Bo trzeba Jezusa uspokoić. Bo przecież bez przesady, no przecież Bóg taki nie jest. To nic, że Biblia daje nam wyraźne świadectwo. No ale jak można? Jezus nie lekceważy, nie odwraca się ani od swojej matki, ani od swoich bliskich. On tylko pokazuje, co jest najbardziej istotne. On wskazuje ten priorytet szukania, odkrycia i wypełniania woli Bożej. To między innymi wiara w prawdę. Tę prawdę, którą Bóg o sobie objawia. A wtedy słowa bliskie jest królestwo niebios, bliska jest obecność Boga, są rzeczywistością. Nieodwołalna bliskość Boga, doświadczenie miłosierdzia, ciągle odnawiające w nas wdzięczność. Ciągle wyzwalające pragnienie uwielbienia. Skoro Bóg dzieli się z nami swoim życiem, skoro Bóg daje nam łaskę, skoro sam Bóg czyni nas swoimi bliskimi, to czy może być coś piękniejszego? Podziękujmy dziś Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za tę miłość, za to pragnienie, za prawdę o Jego miłości i miłosierdziu, za prawdę, którą mamy w Kościele. Podziękujmy dziś Bogu za Kościół, za Chrystusa, który chce być nieustannie w Jego centrum.
Bogu niech będą dzięki.